czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy godzinę 12.10. Dużo się dzieje w polskiej polityce, ale jeszcze więcej dzieje się w polityce europejskiej. Europarlament pracuje, mimo że to tuż przed wakacjami, ale przyjmuje kolejne rezolucje, uchwały, akty prawne w ostatnich 24 godzinach. Tylko takie akty prawne, jak obowiązkowa obniżka zużycia energii na poziomie unijnym do roku 30 o ponad 10%. Do tego jeszcze akt, który potępia Polskę za zmiany w kodeksie wyborczym, ale też za wolę powołania komisji weryfikacyjnej i do tego jeszcze może nie najmniej znaczący akt, który ma odnowić obszary utracone przyrodniczo przez Europę i 20% takich terenów ma być rekultywowanych kosztem innych działalności. Dzieje się w prawodawstwie Unii Europejskiej. Chyba czas się temu dokładnie przyjrzeć i to przyglądać na bieżąco. Zaczniemy od rozmowy z Rafałem Zienkiewiczem, dziennikarzem, pisarzem, publicystą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
Trzy i to nie tylko te trzy, znacznie więcej działań podjął Europarlament w ostatnich kilkunastu godzinach i tak jest co tydzień i wiele z tych spraw nam umyka. My raptem wierzchołek góry lodowej widzimy. Jak wygląda aktualnie aktywność, działalność i polityka Unii Europejskiej?
No, sprawa strasznie przyspiesza. To nie jest nic nowego, nic co mnie zaskakiwało, ale mamy do czynienia z taką... Tak ja to przynajmniej widzę, z taką próbą rzutu na taśmę, z taką próbą skokowego przeforsowania pewnych rzeczy, które od dawna przygotowywano i które prawdopodobnie miały być wprowadzane powoli, bardziej zakulisowo, bardziej przebiegle, ale okazało się, że idzie nie po myśli tych, którzy te zmiany chcą przeprowadzać i chyba zapanowała taka filozofia teraz albo nigdy. Dopóki trwa wojna na Ukrainie, dopóki jest bat na Polskę, można ją przycisnąć, bo Polska tu jest dość istotnym elementem jako kandydat do wyrzucenia z Unii. No trzeba to po prostu wszystko zrobić. Ale mamy do czynienia z procesem, który chyba w roku 2018, proszę mnie poprawić, jeżeli się o rok czy dwa pomylę, niejaki Martin Schulz, który był wtedy wpływowym człowiekiem, dzisiaj zapomniany, ale właśnie przestał wtedy być przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i objął stanowisko szefa SPD, która szła do władzy w Niemczech. On powiedział to bardzo wyraźnie. Do roku 2025 zostaną utworzone Stany Zjednoczone Europy, czytaj jednolicie centralistycznie zarządzane państwa europejskie, a ci, którym się to nie podoba, zostaną z tego państwa wyrzuceni. I wszystko co widzimy, jest realizowaniem tej zapowiedzi pod pozorem ideologicznego, historycznego przymusu. To znaczy przedstawia się pewne rzeczy jako absolutną dziejową konieczność, tak? Musimy ratować planetę, bo po prostu planeta zginie, jeżeli Unia Europejska nie ograniczy swojej emisji gazów, swojego zużycia energii i tak dalej, i tak dalej. Ale to są wszystko preteksty. Oczywiście nie wiem, czy jest sens, bo trzeba by, czy jest sens po raz enty pokazywać, że te wszystkie elementy rzekowego ratowania planety nie mają żadnego wpływu na planetę, na klimat, ale są tylko takim ideologicznym pretekstem, młotem, którym się wywija, żeby skruszyć wszelki opór, że po prostu musimy ratować planetę, w związku z czym musimy wprowadzać te zmiany, między innymi polegające na tym, że takie stwarzamy, takie, prawda, warunki Europa tutaj przyjmuje, tak ambitny program, że teraz okaże się, żeby ten ambitny program nie był blokowany na poziomie państw krajowych, to trzeba po prostu te państwa krajowe pozbawić kompletnie narzędzi suwerenności.
Na ile jest tak, że ten cały projekt zaciskania czy centralizacji władz w Unii Europejskiej to jest projekt, który nie tylko odbiera krajom członkowskim, demokracjom narodowym ich kompetencje, ale także będzie się wiązało z obniżeniem poziomu życia, że nagle Unia Europejska przestanie się jawić nawet nad Wisłą jako źródło dobrobytu, a zacznie się jawić jako źródło kłopotów gospodarczych.
No to jest właśnie jeden z elementów tego przyspieszenia. Zdaje się, że tu nie poszło tak, jak pójść miało, bo jakby cała idea, skupmy się na tym jednym elemencie walki o klimat, tak? Cała ta idea była próbą wyprowadzenia Europy do roli równorzędnego partnera krajów Dalekiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Europa się stacza, to już wiadomo od dawna, że to jest Eurogloom tak zwany, prawda, że popadła w Europa w marazm, odskoczyła, odpadła i teraz zauważono, że gdzieś tam ci, oni nie działają tak jawnie, ale to też nie są jakieś wielkie tajemnice, można się wczytać w te projekty unijne. Gdzieś tam cię grupa decydentów, głównie niemieckich, stwierdziła, że szansa na to, żeby kontynent europejski wrócił do takiej roli równorzędnego partnera, są te nowe technologie. Dlatego Europa ma się stać prymusem nowych zielonych technologii. Te nowe zielone technologie cały świat będzie od Europy kupował. I w ten sposób Niemcy staną się znowu mocarstwem światowym, bo tak naprawdę ten plan Fit for 55, Zielony Ład, to wszystko, to jest wydrenowanie pieniędzy z krajów członkowskich, po to jest potrzebne złamanie ich suwerenności, żeby wydrenować pieniądze z krajów członkowskich i zainwestować je w rozwój gospodarki niemieckiej, która będzie, prawda, głównym dostarczycielem na świat zielonych technologii. I okazało się, że z tymi zielonymi technologiami to tak nie jest, bo one są nieopłacalne. Ameryka się wypięła nagle na deal z Europą i zaczęła dotować własne samochodziki elektryczne, nie będzie kupować niemieckich. No i właśnie posypały, że tak samo jak ze Związkiem Sowieckim, no też okazało się, że wizja ideologiczna socjalizmu miała sprawić, że ludziom się będzie żyło lepiej. Ale wyszło tak, że im bardziej socjalizm realizowano, to ludzie żyli gorzej, więc na co wtedy mówili komuniści? No trzeba więcej socjalizmu po prostu. I dokładnie w takim zapętleniu znalazła się moim zdaniem ta unijna strategia dojścia do roli zielonego ekomocarstwa na skalę światową.
Pytanie jest, co na to społeczeństwa Unii Europejskiej? Wiemy, być może bardziej czujemy to społeczeństwo polskie, ale Zachód, czy Niemcy są gotowi żyć skromniej? Dwa dni temu naszym gościem był doktor Konrad Popławski, ekspert z OSW, który wskazywał, że główną sprężyną zyskiwania AfD w sondażach jest właśnie sprzeciw wobec polityki klimatycznej, wobec kosztów, jakie nawet niemieckie społeczeństwo nie bardzo jest w stanie udźwignąć.
To jest pech, który dotknął Niemcy, ponieważ no, wydawało się, że ten i to było po niemiecku sprytnie przemyślane, powiem, tylko oparte na kruchych podstawach. To znaczy ekologia, podstawem, napędem ratowania planety miał być rosyjski gaz, potencjalnie wodór, znaczy przyszłościowo wodór, docelowo wodór, ale na razie po prostu gaz ziemny. Wodór miał być produkowany z tego gazu ziemnego w Rosji, dostarczany Nord Streamami do Niemiec. Niemcy będą to dystrybuować, staną się, prawda, jednocześnie wyłączamy elektrownie węglowe i atomowe w całej Europie. W ten sposób Niemcy stają się tym centrum, które dystrybuuje energię na całą Europę. No a kto trzyma ten kurek z energią, wiadomo, że i zyski idą do niego. To Niemcy do pewnego momentu drenowały całą Europę właśnie dlatego, że wspólna waluta działała na ich korzyść, że miały te za pół darmo surowce rosyjskie dla swojego przemysłu. I trzeci ważny element, Chiny. Taniość i zarazem zielony ład niemieckiej gospodarki polegały na tym, że wyprowadzając produkcję do Chin i czerpiąc w 50-70% podzespoły z Chin, jednocześnie tam wyprowadzały swoją emisję dwutlenku węgla. Także to cała jakby obniżanie emisji w Europie polegało no, na przesuwaniu jej do Rosji, na przykład, bo Rosja mogła dowolnie w tych planach będzie wytwarzać wodoru z gazu, co jest bardzo nieekologiczne, bo przerabianie węgla czy ropy naftowej na wodór powoduje, że się uzyskuje mniej energii, a produkuje więcej dwutlenku węgla niż gdyby po prostu spalić ten węgiel, ropę czy gaz, zamiast go przerabiać na wodór. Ale to byłoby poza granicami Unii, więc nie dawałoby tych... No mówię, było przemyślane, nie przewidziano jednego, że Putin przewróci stolik, jak dzikus, prawda, atakując Ukrainę, że Amerykanie nie będą tolerować bliskiego związku Niemiec z Chinami, że Chiny też się okażą nieobliczalne, bo potrafią, prawda, pod pretekstem walki z koronawirusem na 2 miesiące zamknąć cały port, prawda, co rozkłada łańcuchy dostaw w Europie kompletnie i sprawia, że się ma na placu kilkadziesiąt placów pełnych wyprodukowanych samochodów, których nie można puścić dalej, bo brakuje jakiejś jednej czy dwóch części, które z Chin nie dojechały. No i to dopiero sprawiło, że także i Niemcy zaczęły cierpieć biedę. dopóki te biedę miały dystrybuować między inne kraje, no to tak parafrazując Schröcka, to była cena, którą Niemcy byli gotowi zapłacić za tę reformę.
Teraz przechodzimy do Polski. Polska też się na to patrzy. Nie było tajemnicą, że w Polsce projekt kupowania rosyjskiego gazu i na tej podstawie tworzenia swojej potęgi gospodarczej nie cieszył się popularnością, no ale wydaje się, że Polska w ostatnich latach jednak się zgodziła, że rząd Mateusza Morawieckiego podjął pewne kluczowe decyzje w ramach zacieśniania polityki i klimatycznej i w ogóle transferu władzy z państw członkowskich do centrali, do Brukseli.
To było po części pewną przebiegłością ze strony tych, którzy to wprowadzali. Proszę zobaczyć, ile razy Polacy zostali bezczelnie po prostu oszukani rozmaitymi zapewnieniami, że zgódźcie się na to, a my tego nie będziemy używać przeciwko wam. To było po części winą trudnej sytuacji rządu, który ma po prostu kolaborancką, taką piątą kolumnę targowicką w postaci opozycji, która jest całkowicie gotowa sprzedać polską suwerenność w zamian za to, że będą osadzeni przez państwa zachodnie w pozycji tutejszych ich namiestników i przywróceni do władzy, więc mając, to na pewno utrudniało negocjacyjną pozycję rządu Morawieckiego, ale też myślę, że przede wszystkim zadecydowało to, że polska opinia publiczna kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Może powoli wraz z obrazami płynącymi z zachodu zaczyna do niej docierać, ale u nas wciąż, jak pokazują badania, panował ten stereotyp, że my jesteśmy małym, biednym państwem, tą brzydką panną bez posagu, jak mówił pan Bartoszewski, świeć pani nad jego duszą, a tam jest dobrobyt, tam jest wiedza, tam jest mądrość. Oni to wszystko już dobrze poukładali. My po prostu nie ma innego wyjścia, po prostu nie ma innej drogi, tylko musimy wejść do tej Europy i robić to, co oni nam każą. W zamian za to będziemy żyli w dobrobycie. Inaczej mówiąc, Niemcy nam dali taką ofertę, podłączycie się do nas jako ostatni wagonik i my was będziemy ciągnąć. I my będziemy szczęśliwi, prawda? Niemcy nas ciągną, niemiecka potężna gospodarka nas ciągnie, my sobie jako tako żyjemy, a jednocześnie Niemcy mają gwarancję, że coś, co jest przyczepione jako wagonik, pewnie nie wyprzedzi lokomotywy, no bo taka jest logika pociągu. Tymczasem okazało się, że obietnica dobrobytu nie działa, że zupełnie inne są stosunki w Unii Europejskiej, że my też nie jesteśmy takim dziadem narodów, jak się przyzwyczailiśmy o sobie myśleć, ale to jakoś tak bardzo powoli do polskiego społeczeństwa dociera, więc myślę, że też rząd PiS-u działał pod terrorem tych sondaży, które pokazują, że 80% Polaków chce do Unii Europejskiej i popiera Unię Europejską i w ogóle będzie ciążyło na nim obawa, że chce zrobić polexitu, to przegra następne wybory. No niestety tak ten populizm właśnie czasami wygląda.
Ale też coś się zmienia bardzo wyraźnie na naszej scenie politycznej. Marsz 4 czerwca, Donald Tusk ani półsłówkiem o Unii Europejskiej się nie zająknął. Flag też unijnych było jakby znacznie mniej. Dominowały flagi biało-czerwone, co nie było częste na protestach opozycji. Konfederacja w sondażach 15%, formacja jednak o takim rysie uniosceptycznym. Suwerenna Polska, nowa nazwa, już nie solidarna, ale suwerenna Polska. To wszystko sygnały, które coś znaczą o jakichś głębszych zmianach na Polski, nie tylko w scenie politycznej, także w polskim społeczeństwie.
No z całą pewnością Donald Tusk wyczuł, że ich dotychczasowa podstawa, ich tożsamości, czyli europejskość, straciła urok w oczach polskiego społeczeństwa. Także dlatego, że jest zmiana pokoleniowa. No, pokolenie moje wychowane w PRL-u pewnie do końca życia, poza jakimiś bardziej może mobilnymi jednostkami, ale do końca życia będzie miała ten stereotyp, że Zachód to je dobre, a i tam jest demokracja, i tam jest dostatek, i tam po prostu wszystko. I nie ma większego marzenia niż tylko ma być jak na Zachodzie w Polsce. Natomiast młode pokolenie, które już tam poznało ten Zachód współczesny, jeździło tam, ma tam znajomych, ma tam przyjaciół, widzi w jakim tempie to teraz idzie do upadku, jak płoną miasta we Francji, jak degradują się całe dzielnice w krajach zachodniej Europy, jaki zamordyzm zaczyna tam panować, cenzura, to już kompletnie nie mają tej nabożnej czci dla Zachodu. Więc jeżeli Donald Tusk się nagle zaczyna przebierać na biało-czerwono i chowa flagi unijne, to niewątpliwie jest to sygnał, że dociera to do elit tak zwanych politycznych, że to już, że sytuacja się zmienia. Ale ona się ciągle jeszcze nie zmienia, moim zdaniem, wystarczająco szybko. To znaczy do Polaków naprawdę nie dociera to, co się naprawdę dzieje w tej chwili w Europie i że to już jest jakby rzecz postanowiona, na którą my nie mamy wpływu, my się tylko musimy w niej jakoś odpowiednio znaleźć. Dokładnie jest to tak, jak na początku przywoływałem tę wypowiedź Schulza. Eurokraci, nie wiedząc, widząc, że coś idzie nie tak, a nie rozumiejąc, no bo nie mogą zrewidować swoich kompletnie fałszywych założeń ideologicznych w dużym stopniu, szukają rozwiązania, wyjaśnienia, dlaczego idzie nie tak. Wcześniej takim wyjaśnieniem była Anglia. Anglię udało się wypchnąć, korzystając z referendum brexitowego, chociaż kto by się przyglądał temu, to wie, że Anglicy robili wszystko, angielscy politycy, żeby Brexit był tylko formalny i żeby nie wyjść z Unii Europejskiej. Niemcy po prostu skorzystali z okazji, ich wywalili, ale to nie pomogło. I teraz jest też tym elementem wskazywanym, jako że to przez nas wszystko. Ta Polska, że ona się nie podporządkowuje, ona tu blokuje egoistycznie, w związku z czym będziemy zmuszani do tego, żeby albo się wyrzec niepodległości, co jest raczej mało prawdopodobne, że polskie społeczeństwo się na to zgodziło po zaledwie 30 latach i zgodziło się na powrót do PRL-owskiej biedy, bo przecież te wszystkie unijne pomysły to dokładnie jest powrót do czasów Gomułki, reglamentacja, bieda, drożyzna, koniec z czasami zagranicznymi, koniec z tym wszystkim, co Polacy przez 30 lat zdobyli sobie i są dumni z tego i szczęśliwi, to wszystko mamy teraz im oddać w imię ratowania planety i wielkich Niemiec. No nie, Polacy się na to nie zgodzą. Nawet jeżeli, nie daj Boże, wygra Tusk i zacznie realizować taką politykę, to po paru miesiącach wyfrunie po prostu na kopach. Więc my musimy być przygotowani, że oni już też mają ten wariant, żeby Polskę wyrzucić, obciążyć winą i w związku z tym Polskę całkowicie już potraktować z buta, co po wyborach się pewnie będzie działo. No i jak my się wobec tego zamierzamy zachować? Nie widzę, nie słyszę poważnych dyskusji, poważnie przygotowywanej strategii, która by realistycznie oceniała to, co się będzie działo, a nie bujała wśród obłoków i w tych, ale jak oni tak mogą, przecież to jest niezgodne z traktatami.
No to na koniec pytanie, może Polska powinna się nie tylko dyskutować o tym, jak się zmienia Unia Europejska, ale o tym, czy Polska ma szansę wysiąść z tego pociągu, czy taka wysiadka skończyłaby się katastrofą, czy może byłaby szansą?
Moim zdaniem trochę w błąd nas wprowadza mówienie o wysiadaniu, bo to nie jest tak, że jest jeden psztyczek, który się przełącza i się jest w Unii albo nie jest w Unii. To są dziesiątki rozmaitych połączeń w te i we w te działających, przede wszystkim gospodarczych, które trzeba rozeznać, rozumieć i uświadomić sobie, gdzie są te nasze dźwignie. Bo jeżeli na przykład 20% polskiego eksportu, od którego w znacznym stopniu zależy nasza gospodarka, idzie do Niemiec, to ktoś może powiedzieć, no to my nie możemy podskakiwać Niemcom. Otóż nie. To znaczy, że w razie czego gospodarka niemiecka, gdybyśmy my wypowiedzieli im wojnę celną, tak jak w 30 latach, a przypomnę, że w końcówce lat 20 biedna Polska wygrała wojnę celną z potężnymi Niemcami, o czym my zupełnie nie chcemy pamiętać, gdyby znowu doszło do takiej wojny celnej, to Niemcy pierwsi się załamią. Bo po tym, jak padły im łańcuchy dostaw z Chin, to teraz są te łańcuchy dostaw z Polski. Co bardzo zresztą podniosło polski PKB, bo my możemy dyktować ceny. Nagle się okazało, prawda, Niemcy są wściekli z tego powodu, od cena do Marcina Kędzierskiego z Klubu Jagiellońskiego. On bardzo ciekawie to całą tę sytuację opisał. Więc my mamy naprawdę takie... Przepraszam, zacytuję sam siebie, wiem, że takie trochę łysiakowe w stylu, no ale zakończyłem książkę Hamnie zbuntowany takimi słowami: pierwszym warunkiem jest, żeby przestać być parobkiem, jest przestać się nim samemu czuć. Dopóki my się czujemy, że my jesteśmy słabi, biedni i nic nie możemy, no nie, tak było 30 lat temu. Teraz jesteśmy liderem wzrostu w Unii Europejskiej i jeżeli się my pogniewamy na Niemców, to nas to zaboli, ale ich też zaboli, a oni są mniej odporni na ból od nas, jak sądzę.
Panie redaktorze, na koniec pytanie, czas się obrazić, czas pokazać pazury?
Czas być asertywnym po prostu. Jeżeli wy nam robicie takie a takie kuku, to my wam robimy inne kuku. I co wy na to? A nie takie, proszę zobaczyć, że Polska jak dotąd nie podjęła żadnej kontrakcji. My dostajemy w łeb i mamroczemy, ale to nieładnie, no nie róbcie tak, to jest sprzeczne z traktatami, ale przecież wszystkim nam chodzi o to samo, wszystkim nam zależy na wspólnej Europie. Nie. Po prostu wy nas walicie w łeb, to my was kopiemy w kostkę. No i to byłaby zupełnie inna rozmowa, na rozpoczęcie której czekam.
I też zobaczymy, czy w tej kampanii tego typu rozmowa z Unią Europejską się pokaże. Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, pisarz, był naszym gościem. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do widzenia.
Dzięki. Godzina 12:30, za chwilę Kurier Ekonomiczny i też o Unii Europejskiej będzie, ale najpierw muzyka.